Dzień dobry. Przed mikrofonem Anatol Jaśkowiec.
I Michał Górski. Witamy w podcaście Mercator.
Czyli z łaciny handlarz.
Razem będziemy Państwu opowiadać o problemach tego świata z perspektywy gospodarki, handlu i polityki.
Podcast jest realizowany jako projekt Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.
Zapraszamy do słuchania. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy rozmowę z panią mecenas Agnieszką Gąsiorowską, radcą prawnym z Warszawy, na stałe praktykującym we włoskiej kancelarii Pavesio e Associati z siedzibą w Turynie. Dzień dobry pani mecenas.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
W poprzednim podcaście skupiliśmy się na teorii sankcji międzynarodowych i staraliśmy się przybliżyć powody, dla których są tworzone oraz cel, jaki mają osiągać. Dzisiaj chcemy zejść o jeden poziom niżej i zadać sobie pytania o praktykę prawniczą w obsłudze klientów, którzy mają zapewnić stosowanie postanowień sankcji. Pani mecenas, może zaczniemy od nakreślenia ram prawnych, w jakich Unia Europejska nakłada sankcje.
Unia w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nakłada sankcje wobec państw, organizacji, osób prawnych fizycznych. I podstawą do ich nakładania są z jednej strony artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, a z drugiej artykuł 215 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Sankcje wprowadzone są w drodze decyzji i rozporządzeń Rady Unii, które w przeciwieństwie do dyrektyw wymagających implementacji stają się wiążące automatycznie w całej Unii z dniem ich wejścia w życie. A organy krajów członkowskich muszą dopilnować jedynie, by były one prawidłowo stosowane. Jaka jest rola Komisji Europejskiej w tym procesie? Komisja organizuje pomoc dla państw członkowskich mającą na celu prawidłowe wdrażanie sankcji. Udziela więc informacji online, dokonuje interpretacji przepisów, redaguje listę frequently asked questions, których na chwilę obecną jest już około 360 stron, organizuje spotkania grup eksperckich i kontroluje prawidłowość wdrażania sankcji w tej roli jako strażniczka traktatów. Czyli interweniuje, jeśli kraj członkowski nie wdraża sankcji lub wdraża je nieprawidłowo. Dla lepszej koordynacji działań podejmowanych przez poszczególne kraje Unii stworzono natomiast ostatnio stanowisko specjalnego wysłannika Unii do spraw sankcji. I to jest stanowisko piastowane w tej chwili przez Irlandczyka Davida O'Sullivana.
Pani mecenas, prawnicy, którzy pracują w działach compliance, często podkreślają, że sankcje są wyjątkowo niewdzięcznym obszarem pracy. Dzieje się tak, ponieważ są napisane językiem nieprecyzyjnym i rozmytym, a dodatkowo odnoszą się do eksportu produktów o często niezwykle skomplikowanym łańcuchu wartości tworzonym w wielu państwach przez całe galaktyki podmiotów gospodarczych, które współpracują ze sobą. Czy to jest przesadzone? Czy ci prawnicy przesadzają? Jak wpływa ta charakterystyka sankcji na ich skuteczność?
Interpretacja sankcji faktycznie przysparza wielu problemów. I problemy te są różnej natury, różnią się również w zależności od tego, o jakich sankcjach mówimy. Bo przypomnijmy, że mamy sankcje różnych typów, sankcje finansowe, takie jak zamrażanie funduszy i zakaz udostępnienia funduszy, sankcje gospodarcze, z którymi ja mam najczęściej do czynienia, czyli sankcje dotyczące ograniczeń w imporcie, eksporcie określonych towarów i usług, sankcje dotyczące ruchu osobowego, czyli zakazu wjazdu na terytorium Unii Europejskiej i określonych indywidów, sankcje dyplomatyczne polegające na przykład na zerwaniu czy ograniczeniu stosunków dyplomatycznych. Więc sankcje, z którymi mamy do czynienia w naszej kancelarii, to najczęściej sankcje gospodarcze i na ten temat mogę się wypowiadać. Ponadto, mówiąc o interpretacji sankcji unijnych, pamiętajmy, że sankcje unijne mogą mieć różne źródło. Z jednej strony Unia implementuje bowiem sankcje nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, a z drugiej może nakładać sankcje własne, autonomiczne. Sankcje nakładane w ramach implementacji sankcji ONZ powinny być interpretowane w sposób szczególny, bo spójny nie tylko w zakresie terytorium Unii Europejskiej, ale też w sposób spójny z tym, jak interpretują je inne kraje członkowskie ONZ. Pamiętajmy także, że każdy z krajów członkowskich ma prawo w zakresie niekolidującym z sankcjami unijnymi nakładać własne sankcje krajowe. Dwa przykłady z własnego, z polskiego podwórka. Zakaz wjazdu na teren kraju dla osób naruszających sankcje unijne. I inny przykład, polskie sankcje dotyczące importu i tranzytu węgla, o których ostatnio głośno. Tak więc wątpliwości interpretacyjne pojawiają się i pojawiają się często już w odniesieniu do zakresu terytorialnego danej sankcji i norm, jakie należy stosować przy jej interpretacji.
Myślę, że warto tutaj dodać też, że w zasadzie sankcji ONZ w przypadku Rosji w tym momencie żadnych nie ma, ponieważ Rosja ma prawo weto w Radzie Bezpieczeństwa, akurat w kwestii także nakładania sankcji ONZ-owskich, także w tym wypadku głównie mówimy o sankcjach unijnych. Pani mecenas, w zasadzie teraz wiemy, jak mniej więcej rozkłada się podział i kategoryzacja sankcji, ale co to dla nas oznacza w praktyce?
W praktyce jeszcze wracając do tego charakteru kwestii aplikacji sankcji na terytorium Unii i poza nim. Wydaje mi się ważne, byśmy i warte podkreślenia, iż sankcje unijne nie mają charakteru ekstraterytorialnego. Więc znajdują zastosowanie na terenie Unii, a nie poza nią. I to jest zasada, ale zasada, od której obowiązują liczne wyjątki. Więc jeśli mówimy o trudnościach interpretacyjnych, to niewątpliwie jest to trudność interpretacyjna. Na przykład sankcje unijne obowiązują wszystkich obywateli państw członkowskich oraz spółki utworzone na mocy prawa państwa członkowskiego i to niezależnie od miejsca, w którym te osoby czy te spółki dokonują czynności objętej sankcją. I dlatego też obywatele państw członkowskich oraz spółki zarejestrowane na terenie Unii muszą przestrzegać sankcji także poza terytorium Unii, a więc także na przykład na terenie Rosji. Więc proszę sobie wyobrazić sytuację przedsiębiorcy unijnego, który w momencie agresji rosyjskiej na Ukrainę prowadził działalność na terenie Rosji i znalazł się pod obstrzałem zarówno sankcji i restrykcji rosyjskich, jak i sankcji unijnych. No nie zazdroszczę jemu prawnikowi i nie zazdroszczę jemu samemu, bo trudności interpretacyjne naprawdę są w tej sytuacji znaczne.
Pani mecenas, a proszę nam powiedzieć, jak wyglądają kwestie obowiązywania sankcji w odniesieniu do grup kapitałowych, w których znajdują się spółki rosyjskie lub grup kapitałowych, które są powiązane w sposób pośredni z kapitałem rosyjskim, te słynne indirectly.
Okej, okay, indirectly. Otóż co do zasady, na chwilę obecną, bo nie wykluczam, że sytuacja może się zmienić w przyszłości, rosyjskie spółki zależne od podmiotów unijnych nie podlegają wprost sankcjom unijnym. W praktyce jednak sankcje znajdują do nich zastosowanie w sposób pośredni. W zarządach spółek należących do europejskich grup kapitałowych zasiadają często obywatele Unii Europejskiej. Zdarza się więc, że decyzje dotyczące działalności spółek rosyjskich wchodzących w skład takiej grupy podejmowane są de facto na poziomie spółki matki czy jeszcze wyżej, znajdującej się na terytorium unijnym lub na terytorium państwa neutralnego. I we wszystkich tych sytuacjach obywatele unijni zarządzający bezpośrednio lub pośrednio spółką rosyjską zobowiązani są do przestrzegania sankcji. Nie powinni podejmować jakichkolwiek czynności promujących lub zatwierdzających działania spółek rosyjskich, które byłyby niezgodne z tymi sankcjami.
Mamy jasność, jeżeli chodzi o sankcje unijne. Jak więc kwestia terytorialnego zastosowania sankcji wygląda w odniesieniu do sankcji krajowych?
Zważywszy, że sankcje krajowe nie mają charakteru eksterytorialnego, podobnie do tych unijnych, i są ze swej natury sankcjami administracyjnymi, dotyczą one działań lub zaniechań wyłącznie ograniczonych do terytorium Polski. A ponieważ stanowią wyjątek od swobód konstytucyjnych, takich jak wolność prowadzenia działalności gospodarczej, muszą być interpretowane literalnie i zawężająco.
Pani mecenas, a proszę nam powiedzieć, bo wydaje mi się to szczególnie interesujące dla naszych słuchaczy, jakie są takie typowe inne problemy interpretacyjne, które zdarzają się w Państwa praktyce?
No cóż, pytania ze strony klientów włoskich zwracających się do naszej kancelarii dotyczą głównie importu i eksportu towarów oraz realizacji kontraktów długoterminowych dla klientów rosyjskich, czy w jakiś sposób takich, które później zostają dostarczone na rynek rosyjski. Więc my przede wszystkim odradzamy samodzielne interpretowanie przepisów unijnych. Lista sankcji jest bardzo długa. Normy nie zawsze dają się interpretować literalnie i jednoznacznie. Sugerowanie się samą obecnością nazwy towaru czy usługi na liście sankcyjnej może, i to w obydwie strony, doprowadzić do błędu i skutkować zarówno stratą, jak i stratą, która jest do uniknięcia, jak i poważnymi konsekwencjami prawnymi i ekonomicznymi w sytuacji, w której do naruszenia sankcji dojdzie. Oczywiście istnieją też przypadki, sytuacje oczywiste, znaczy wrzucić kod nomenklatury, czyli numer, pod jakim dany towar widnieje w fakturze i w dokumentacji celnej, w wyszukiwarkę unijną, by sprawdzić, że dany produkt z całą pewnością znajduje się na liście towarów objętych rozporządzeniem unijnym. Często jednak sprawa jest dużo bardziej złożona i w niektórych wątpliwych przypadkach możliwe jest uzyskanie korzystnej interpretacji przepisu wykluczającej zastosowanie sankcji do danej transakcji czy produktu, a w innych przypadkach możliwe będzie również uzyskanie indywidualnego pozwolenia na dokonanie transakcji. Czyli sam fakt obecności produktu na liście sankcji unijnej nie oznacza jeszcze konieczności zastopowania automatycznej, zastopowania transakcji.
Teraz mówimy o teorii, a jak to wygląda w praktyce kancelarii Pawezio?
Każda sprawa analizowana jest przez nas indywidualnie. Interpretując przepisy unijne, niejednokrotnie natykamy się na znaczne trudności interpretacyjne. Zaczynamy wówczas od analizy tekstu rozporządzenia unijnego w kilku językach i sprawdzenia, czy przepis był już przedmiotem interpretacji komisji dostępnej na stronie Frequently Asked Questions, czy nie. Jeśli to nie wystarczy, albo jeśli spotykamy się z przypadkiem rozbieżności interpretacyjnych wynikających nawet z tłumaczenia tekstu rozporządzenia na różne języki unijne, zwracamy się mailowo z prośbą o wykładnię przepisu do urzędników komisji lub do władz lokalnych, to zależy naprawdę od sytuacji. Rzecz jasna, władze lokalne nie zawsze chętnie i szybko udzielają jednoznacznych odpowiedzi na pytania nieoczywiste, na pytania skomplikowane. Trudno też twierdzić, by wszystkie interpretacje zamieszczone na stronie Frequently Asked Questions Komisji były wyczerpujące. To są odpowiedzi kilkuakapitowe i czasem wątpliwość pozostaje. Często również doradzamy, by obywatele Unii zasiadający we władzach spółek rosyjskich lub władzach spółek kontrolujących spółki rosyjskie zrezygnowali z tych pozycji z samej ostrożności procesowej, jeśli nie z innego powodu. Ponadto celem ograniczenia ryzyka naruszenia sankcji zalecamy wszystkim klientom sporządzenie lub w tej chwili już w większości przypadków aktualizację istniejącego modelu compliance, znanego we Włoszech pod nazwą Modello 231. Ten model powinien przewidywać zarówno procedury, jak i organy i osoby kompetentne do weryfikacji stanu faktycznego we wszystkich wypadkach, w których istnieje ryzyko naruszenia sankcji. I posiadanie takiego modelu zaktualizowanego i biorącego pod uwagę działalność konkretnej spółki i problem istnienia sankcji unijnych pozwala na znaczne ograniczenie potencjalnej odpowiedzialności spółki i de facto również osób zarządzających spółką, która takie sankcje naruszyć mogłaby w braku modelu.
Pani mecenas, a czy mógłbym Panią prosić, żeby Pani trochę rozwinęła kwestię modelu 2-3-1? Czy to jest instytucja typowa dla włoskiego prawa cywilnego, czy jest to model powszechnie przyjęty w Europie?
Jest to konstrukcja typowo włoska, nie nowa, bo prawo włoskie, do prawa włoskiego weszła ona na mocy dekretu ustawodawczego nr 231 z 2001 roku, więc już ładnych kilka lat temu. I przewiduje ona odpowiedzialność karną spółek. Znaczy nie instytucja modelu, tylko prawo włoskie, dekret 2-3-1 przewiduje odpowiedzialność karną spółek za niektóre przestępstwa. Mowa tu o przestępstwach popełnionych przez menedżerów i pracowników wysokiego szczebla i popełnionych w interesie, nawet niewyłącznym, firmy lub z korzyścią dla firmy. Także jest to instytucja typowo włoska, ale różne kraje członkowskie posiadają może analogiczne, nie takie same, ale analogiczne rozwiązania. Czemu służy ten model 2-3-1? Otóż na mocy tego dekretu 2-3-1 odpowiedzialność karną spółki można ograniczyć, opracowując i wdrażając adekwatny model organizacyjny, model organizacji, zarządzania i kontroli, zapobiegający popełnianiu przestępstw, zwany powszechnie od numeru dekretu modelem 2-3-1. Przyjęcie modelu 2-3-1 co do zasady ma na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, ale jeżeli spółka zatwierdzi adekwatny, opracowany, spersonifikowany model 2-3-1 i wdroży go w praktyce, może rzeczywiście uniknąć odpowiedzialności karnej. Teoretycznie przyjęcie modelu 2-3-1 nie jest we Włoszech obowiązkowe, ale jest zawsze zalecane i bez przyjęcia modelu 2-3-1 przedsiębiorstwo ma bardzo ograniczone możliwości obrony i uniknięcia odpowiedzialności w sytuacji, w której przestępstwo rzeczywiście zostanie popełnione przez jednego z jej top menedżerów czy pracowników. Może dwa słowa o tym, jakie warunki muszą zajść, żeby tej odpowiedzialności uniknąć, bo rozumiem, że to może być ciekawe dla przedsiębiorców. Otóż odpowiedzialności można uniknąć, jeśli organ zarządzający spółki przyjął i skutecznie wdrożył przed popełnieniem przestępstwa, a nie po nim, model zdolny do zapobiegania przestępstwom takim jak to, które miało miejsce. Zadanie nadzoru nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem modelu, jak również zadanie jego bieżącej aktualizacji, udoskonalania, zostało powierzone organowi spółki, któremu przyznano autonomiczne uprawnienia w zakresie inicjatyw i kontroli. To się nazywa organo di vigilanza, więc można to przetłumaczyć jako organ nadzoru, ale nie mylić z radą nadzorczą. Po trzecie, osoby, które popełniły przestępstwo, zrobiły to postępując wbrew regułom określonym w modelu. I po czwarte, nie stwierdzono braku lub niewystarczającego nadzoru ze strony tego organu nadzoru. Także przy spełnieniu tych czterech warunków model chroni przed odpowiedzialnością karną. Jakie sankcje karne, bo mówimy tutaj o prawie karnym, jakie sankcje karne przewidziane są dla spółek tym dekretem 2-3-1? Otóż sankcje bardzo dotkliwe. Przewidziane są nim grzywny do kwoty maksymalnej 1 500 000, około 1 500 000 euro. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej i ten zakaz obejmuje szereg zakazów, to znaczy mieści się w nim na przykład cofnięcie czy zawieszenie zezwolenia lub licencji na prowadzenie danej działalności, zakaz udziału w przetargach publicznych, wykluczenie z publicznego wsparcia finansowego, zakaz reklamowania towarów lub usług, także są to takie zakazy, które autentycznie potrafią sparaliżować działalność spółki. Inną sankcją jest zajęcie majątku oraz ostatnia sankcja, publikacja wyroku. Sankcja, która może rzeczywiście zrujnować wizerunek spółki. Ponadto rzecz, którą chciałabym dodać odnośnie tego modelu, zgodnie z włoskim prawem korporacyjnym członkowie zarządu i biegli rewidenci spółek mają obowiązek sprawdzania adekwatności struktury organizacyjnej, administracyjnej i księgowej spółki, biorąc pod uwagę charakter i rozmiar jej działalności. I teraz standardem jest, że brak modelu 2-3-1, który w jakiś sposób wprowadza procedury, które to gwarantują, świadczy o braku odpowiedniej struktury organizacyjnej, administracyjnej i księgowej spółki. Czyli istnieje już orzecznictwo, które sądów włoskich, które podają brak modelu 2-3-1 jako okoliczność obciążającą i wykluczającą możliwość ekskulpowania się przez spółkę przez członków zarządu spółki w razie popełnienia przestępstwa.
Wracając jeszcze do kwestii sankcji, jak powinno rozpatrywać się sprawy klienta pani kancelarii, który prosi o analizę takiej transakcji, która podlega kilku pakietom sankcji?
No cóż, dokonuje się wtedy weryfikacji wszystkich tych pakietów i takie sytuacje faktycznie zdarzają się w praktyce. Jako przykład mogę podać przykład naszego klienta wytwarzającego części do samochodów produkowanych produkowanych na zamówienie klienta rosyjskiego celem do wykorzystania w produkcji masowej samochodu. Mowa tu o takim projekcie prestiżowym promowanym przez władze Rosji. Klient wstrzymał realizację kontraktu. Interpretacja i zrobił to po dosyć dogłębnej interpretacji norm unijnych przez naszą kancelarię, więc w oparciu o pisemną opinię prawną. Możecie sobie Państwo wyobrazić, że wiąże się to z ryzykiem, z odpowiedzialnością również po stronie kancelarii znaczną. W tym przypadku interpretacja norm unijnych nastręczała szeregu trudności, bo w grę wchodziło na przykład zakwalifikowanie komponentu produkowanego przez naszego klienta jako towaru luksusowego. I budziło to wątpliwości interpretacyjne, bo normy unijne redagowane w jednym języku stwarzały wrażenie, że maksymalna wartość towaru objętego sankcją dotyczy wartości całego samochodu, podczas gdy ta sama norma w innym języku zdawała się mówić o wartości konkretnej części. Także była to kwestia, stosuje się, nie stosuje się, w zależności od tego, czy czytaliśmy treść tej samej dyrektywy w języku angielskim, włoskim czy polskim. Wątpliwości budziła też interpretacja w tym konkretnym przypadku tego, czy część produkowana przez naszego klienta może być zakwalifikowana jako dual use. Nie był to przypadek jednoznaczny. I w tej sytuacji, w której, że tak powiem, interpretacja nie była jednoznaczna w odniesieniu do dwóch pakietów sankcyjnych, decydującym okazało się trzecie kryterium. Paradoksalnie najsilniejszym argumentem był tu fakt, że odbiorcą, czyli producentem samochodu, był podmiot kontrolowany przez instytut wpisany dekretem prezydenta Putina na listę podmiotów strategicznych dla bezpieczeństwa Rosji. Czasem klient podejmuje decyzję, jest zmuszony do podjęcia decyzji o wycofaniu się z transakcji w oparciu o niejednoznaczną opinię prawną, ale na przykład opinię prawną, która mówi, dobrze, nie jest pewna, nie jest pewnym, że złamiesz sankcje z jednego pakietu, nie jest pewnym, że złamiesz z drugiego, nie jest może nawet pewnym, że złamiesz z trzech, ale ponieważ jest ich trzy, to ryzyko jest zbyt duże. I to są sytuacje, w jakich w praktyce stają klienci.
No dobrze, ale w tym gąszczu przepisów, w tej komplikacji dostaw pochodzących z różnych państw, też eksportu do różnych państw, to jak w praktyce przedsiębiorca może sprawdzić, czy jego klient nie łamie sankcji poprzez eksport równoległy albo import produktów objętych sankcjami, a jedynie zalegalizowanych na przykład fałszywymi dokumentami? Jak chronić się przed takim zagrożeniem?
Dochowując należytej staranności, tak? Czyli właśnie zgłaszając się z tym do kancelarii prawnej i prosząc, by sytuacja została zweryfikowana. Jeśli sytuacja dotyczy no, ma charakter transgraniczny, nie tylko ze względu na Rosję, ale też ze względu na innych partnerów, czy właśnie nie mamy pewności co do tego, czy ten klient w rzeczywistości nie jest czy nie mamy sytuacji z obejścią sankcji, często wymaga to również dokooptowania prawnika z innego kraju unijnego, tak, który tę sytuację nam naświetli i zweryfikuje dokumenty, certyfikaty pochodzenia produktu i tak dalej. Więc nie ma takiej możliwości, byśmy świadomie wspomogli klienta w łamaniu prawa, więc w sytuacji, w której klient powziąłby podejrzenie, że jego partner handlowy dopuszcza się pośredniej sprzedaży towaru unijnego na rzecz podmiotów organizujących na przykład ekspedycję do Rosji lub na Białoruś lub odwrotnie, zakupu towarów pochodzących z obszarów objętych sankcjami i opatrzonych wątpliwej proweniencji certyfikatami, my wystąpimy o przedstawienie nam stosownej dokumentacji i przeprowadzimy analizę tej dokumentacji, ewentualnie poprosimy o pomoc kolegę z kancelarii z innego kraju, w którym wystawiona została dokumentacja podlegająca analizie. Tutaj dodać mogę, że trudne do interpretacji bywają też takie sytuacje, w których wiadomym lub bardzo prawdopodobnym jest, że transakcja zawierana jest z podmiotem kontrolowanym przez podmiot wpisany na listę sankcyjną. Udokumentowanie takiej tezy i przekonanie klienta o realnym ryzyku złamania sankcji napotyka czasem na trudności. Kontrole może być bowiem realizowane de facto wyłącznie za pośrednictwem osób trzecich, pozornie neutralnych lub za pośrednictwem trustu, którego efektywni beneficjenci są ukryci. I transakcja z takim podmiotem, zawarta bez uprzedniej zgody organu regulacyjnego, w Polsce to jest na przykład szef Krajowej Administracji Skarbowej, stanowi efektywnie naruszenie sankcji i zagrożone w Polsce karą do 20 milionów euro, 20 milionów złotych. Także no, warto sprawdzać, tak?
Pani mecenas, czyli tak, możemy powiedzieć, że w zasadzie kluczowym elementem jest kwestia należytej staranności, ale jaki powinien być ten stopień należytej staranności? Kiedy przedsiębiorca może być w ogóle pewny, że go dochował, czy nadal jednak niewystarczająco starał się, aby zweryfikować, że nie naruszył sankcji unijnych? Czy jest jakiś ten threshold wyznaczony prawem?
Bardzo, bardzo ciekawe, bardzo praktyczne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Poszczególne zakazy i ograniczenia nakładane przez przepisy unijne różnią się co do wymaganych standardów staranności, czyli same rozporządzenia czasem wskazują, że do stwierdzenia odpowiedzialności przedsiębiorcy konieczne będzie udowodnienie na przykład udokumentowanego, świadomego i umyślnego działania, a czasem do ukarania przedsiębiorcy wystarczy uzasadniony powód do przypuszczenia, że naruszenie sankcji miało miejsce. Że tutaj decydującą będzie interpretacja, również taka interpretacja dosłowna sformułowań użytych w rozporządzeniu unijnych, która zresztą znowu bardzo często podlega komplikacji polegającej na tym, że w tłumaczeniu niektóre sformułowania mogą ulec drobnej deformacji, tak? Więc być może ten sam przepis unijny w jednym kraju będzie przetłumaczony w sposób korzystniejszy, a w drugim mniej korzystny dla jeśli chodzi o właśnie o stopień zachowania tej należytej staranności po stronie przedsiębiorcy.
Pani mecenas, odpowiedzieliśmy sobie na pytanie dotyczące poziomu należytej staranności. Opisaliśmy, czy opowiedzieliśmy o tym, jak powinien zachowywać się przedsiębiorca, żeby uniknąć odpowiedzialności. No dobrze, ale co się stanie, kiedy przedsiębiorca popełni błąd, umyślny, nieumyślny, i stanie w obliczu odpowiedzialności za te błędy? Jaką odpowiedzialność ponosi taka firma lub taka osoba fizyczna, która handluje z Rosją lub z innym państwem objętym sankcjami z naruszeniem zakazów wynikających z takowych?
Rozporządzenia nakładające sankcje unijne nie zawierają norm karnych. Innymi słowy, nie przewidują kar grożących za ich naruszenie, ani też nie determinują, jaki charakter mają mieć takie normy. Czy są to normy czysto karne, administracyjne, czy może mieszane. Więc odpowiedzi na pana pytanie, odpowiedź ta będzie różna w zależności od państwa pochodzenia firmy lub osoby fizycznej naruszającej sankcje. Są kraje, w których naruszenie przepisów sankcyjnych powoduje wyłącznie odpowiedzialność karną. Jako przykład mogę może niekoniecznie w wyłączności, ale Niemcy wprowadzili do swojego kodeksu karnego konkretną normę, która definiuje, już w tej chwili definiuje przestępstwo naruszenia sankcji i konsekwencje z tym związane. Tak? Są takie kraje, w których odpowiedzialność za naruszenie sankcji ma charakter czysto administracyjny. I są takie kraje, jest większość, myślę, które przewidują zarówno normy karne, jak i administracyjne. Gdybyśmy chcieli tutaj podawać przykłady, to zarówno Włochy, jak i Polska przewidują właśnie system mieszany karno-administracyjny. Widzę, że również Niemcy mają kary mieszane. Natomiast normy wyłącznie karne mają na przykład Francja, Dania, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, wiele krajów europejskich również. Sankcje wyłącznie administracyjne mają jedynie Hiszpania i Słowacja. Także każdy kraj rozwiązuje tę kwestię indywidualnie.
Czyli tak, słyszymy, że w zasadzie każde państwo ma swój własny system kar za łamanie sankcji. A jak, skoro to Unia Europejska w zasadzie jest tą, która głównie projektuje sankcje, jak ona sobie radzi z koordynacją karania, łamania sankcji, które sama zaprojektowała? Czy ona w ogóle ma jakieś kompetencje w związku z tym?
No to temat aktualny, bolący i wymagający czasu. Ta koordynacja nie dokona się w przeciągu roku, troszkę czasu. Ona rzeczywiście się odbywa, cały czas trwa, natomiast ciężko mówić o tym, że się już dokonała. Wiemy, że państwa europejskie co do zasady zachowały autonomię ustawodawczą w zakresie prawa karnego. I choć podejmowane są próby stworzenia zintegrowanego europejskiego systemu prawa karnego od czasu do czasu, patrz tu na przykład wprowadzenie Urzędu Prokuratury Europejskiej powołanego do prowadzenia dochodzeń w sprawach przestępstw przeciwko budżetowi, czy oszustw w zakresie podatku budżetowi unijnemu, czy oszustw w zakresie podatku VAT, to co do zasady Unia może jedynie skłaniać państwa członkowskie do karania określonych zachowań, ale nie ma możliwości w tym momencie interweniowania bezpośrednio w odniesieniu do obywateli europejskich czy do podmiotów europejskich. Teraz zgodnie z duchem traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej prawa członkowskie samodzielnie definiują przestępstwa i samodzielnie ustalają zarówno ich naturę, jak i wysokość kar stosowanych za ich popełnienie. I jedyne, do czego są zobligowane względem Unii, to zachowanie minimalnych, zharmonizowanych norm ustalonych przez prawo unijne.
A pani mecenas, a o czym mówimy, kiedy słyszymy o możliwości zakwalifikowania czynu naruszenia sankcji jako przestępstwa unijnego?
Tu jest mowa o ograniczonych uprawnieniach prawodawczych Unii określonych w artykule 83 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Artykuł ten stanowi, że Parlament Europejski i Rada w drodze dyrektyw, które wymagają potem implementacji, mogą stanowić normy minimalne określające przestępstwa oraz kary w enumeratywnie wymienionych dziedzinach, szczególnie w dziedzinach o szczególnej poważnej przestępczości i o wymiarze transgranicznym. Na chwilę obecną te dziedziny to terroryzm, handel ludźmi, seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, pranie brudnych pieniędzy, korupcja, fałszowanie środków płatniczych, przestępczość komputerowa i przestępczość zorganizowana. Katalog zamknięty. Artykuł 83 przewiduje jednak, że wykaz ten może być rozszerzany w zależności od rozwoju przestępczości, ale zawsze będzie ograniczony do minimalnych zasad dotyczących definicji poszczególnych przestępstw i celem pozostaje zawsze jedynie harmonizacja prawodawstwa europejskiego oraz zapewnianie skutecznego wprowadzania w życie polityki Unii. Czyli celem nie jest definiowanie przestępstw i definiowanie kar za popełnienie przestępstw. I to jest zasadnicza różnica. Teraz, jeśli chodzi o sankcje, właśnie w oparciu o powyższy zapis pozwalający rozszerzyć ten zamknięty katalog, w czerwcu 2022 roku Rada Unii podjęła jednogłośnie decyzję o dodaniu przestępstwa naruszenia unijnych środków restrykcyjnych do listy przestępstw przeciw Unii Europejskiej, czyli tej listy wymienionej wcześniej. A w grudniu 2022 roku powstał projekt szczególnej dyrektywy przyznający naruszeniu sankcji formalny status przestępstwa unijnego zagrożonego karą pozbawienia wolności. Jeżeli dyrektywa ta zostanie przyjęta przez państwa członkowskie, zostaną one zobowiązane do wprowadzenia takich kar do przepisów krajowych. Jesteśmy na etapie projektu, który w tej chwili jest obiektem analizy poszczególnych krajów członkowskich. I jeżeli jakiś kraj członkowski uzna, że projekt dyrektywy narusza jego podstawowe zasady systemu wymiaru sprawiedliwości, to może on ten proces legislacyjny wstrzymać, bo może zażądać przedłożenia tej kwestii Radzie Europy i w takim przypadku zwykła procedura ustawodawcza zostaje zawieszona i podejmowana jest procedura przewidująca konsultacje, negocjacje i tak dalej. To, co robi jeszcze Unia, pojawiły się także postulaty przekazania ścigania naruszeń Urzędowi Prokuratury Europejskiej. Tylko przypominam, że Urząd Prokuratury Europejskiej nie został zaakceptowany przez wszystkie kraje unijne, bo instytucja Urzędu Prokuratury Europejskiej powołana do życia w czerwcu 2022 roku nie została zaakceptowana na przykład przez Polskę i przez cztery inne kraje unijne, czyli które do tej inicjatywy nie przystąpiły.
No dobrze, ale jak wygląda sytuacja w odniesieniu do karalności naruszeń sankcji unijnych obecnie, czyli do czasu wejścia w życie rzeczonej dyrektywy, o której pani tak szeroko opowiadała?
No, sankcje nakładane są na podstawie rozporządzeń Rady Unii. Rozporządzenia nie przewidują kar za ich naruszenie, ale przypominają, że państwa członkowskie mają obowiązek ustanowić przepisy dotyczące przestępstw naruszania sankcji oraz kary stosowane w przypadku tych naruszeń i podjąć środki niezbędne do zapewnienia ich wykonania. Precyzuje też, że kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. To są może ogólniki, ale ogólniki, które muszą być wypełnione treścią przez kraje członkowskie. I państwa członkowskie mają obowiązek powiadomić komisję o ustanowionych karach i zasadach ich stosowania oraz o późniejszych zmianach wprowadzonych do tych przepisów karnych.
Zbliżamy się już do końca naszego odcinka, więc tytułem podsumowania chciałbym zapytać, jak wedle pani wiedzy kształtuje się egzekwowanie kar za naruszenie sankcji w dwóch porządkach prawnych, w których pani pracuje, czyli w polskim i włoskim? Czy nie wiem, czy są znaczące różnice, może z czego one się wywodzą?
No, łatwiej, pracuję od 20 lat we Włoszech, więc łatwiej mi jest oczywiście mówić o Włoszech, ale jeśli chodzi o Polskę, wiem, że Polska nie wprowadziła przepisy wykonawcze jedynie odnośnie części sankcji unijnych wprowadzonych przeciw Rosji i Białorusi. I co ciekawe, do tej pory brak jest przepisów wdrażających te przepisy unijne w przypadku postępowań dotyczących innych wcześniejszych pakietów sankcyjnych. Na przykład tych dotyczących przedwojennych sankcji przeciw Rosji, czy sankcji obowiązujących w stosunku do Iranu, Libii, Syrii, czy Korei Północnej. Można się domyślać, znaczy mogę się domyślać, że taka sytuacja nie ułatwia organom administracji państwowej egzekwowania sankcji. Z doniesień prasowych wynika, że poza przypadkami naruszeń sankcji dotyczących ograniczeń transakcji towarowych wykrywanych przez polskie służby celne, władze polskie nie są jeszcze w kwestii egzekwowania sankcji szczególnie aktywne. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, posiadająca uprawnienia do przeprowadzania kontroli i nakładania kar, napotyka pewne trudności interpretacyjne, na pewno podobne do tych, o jakich rozmawialiśmy wcześniej w odniesieniu do naszej własnej praktyki. I na pewno sytuacja wygląda podobnie w innych krajach unijnych. Pośpiech bywa tutaj pułapką, bo z jednej strony owszem należy weryfikować przypadki naruszeń i karać je, ale z drugiej strony nie możemy zapominać o konieczności koordynowania tych działań na poziomie Unii i o koordynowaniu również interpretacji przepisów na poziomie Unii. A to zajmuje naprawdę dużo czasu. Więc myślę, że sytuacja w Polsce i nie tylko w Polsce, również w innych krajach unijnych ulega stałej i szybkiej, przyspieszającej poprawie, jeśli chodzi o właśnie o interpretację, o egzekucję egzekwowanie tych sankcji. Czytamy na przykład, że niemieckie służby dokonały ostatnio przeszukań w firmach podejrzanych o naruszenie sankcji, że holenderski sąd najwyższy rozstrzygnął, że w postępowaniach dotyczących naruszeń sankcji rygory dowodowe mogą być obniżone w porównaniu do standardowych procesów karnych i że nawet jednorazowe naruszenie sankcji w transakcji o niskiej wartości uzasadnia odpowiedzialność karną. Także ten proces unifikacji interpretacji i koordynacji następuje. Myślę też, że na wzrost wykrywalności przypadków naruszeń sankcji w Polsce i we wszystkich innych krajach unijnych mogłoby w przypadku Polski, bo nie mamy jeszcze zimplementowanej tej dyrektywy, wpłynąć bardzo pozytywnie, mogłaby pozytywnie wpłynąć implementacja dyrektywy whistleblowing, czyli zwanej po polsku dyrektywą o sygnalistach. Chodzi o projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w tym prawa unijnego, w tym również sankcji, do właściwych władz. Termin tej interpretacji, termin implementacji tej dyrektywy minął, wydaje mi się, w grudniu 2021 roku, więc już ponad rok temu. Ale Polska ma poważne problemy z wdrożeniem tej dyrektywy. Do końca, do lutego 2023 ukazało się bodaj 6 wersji projektu ustawy. Ta ustawa została wprowadzona, ta dyrektywa została już implementowana w niektórych krajach unijnych i niewątpliwie można się spodziewać, że wspomoże organy państwowe w egzekucji tych przepisów sankcyjnych. Jeśli chodzi o sytuację we Włoszech, sytuacja ma się tak. Ustawodawca włoski nie wprowadził żadnych nowych przepisów mających na celu karanie przypadków naruszeń sankcji gospodarczych nałożonych przez Unię na Rosję, ale zrobił tak, bo nie było takiej potrzeby, albowiem stosowne przepisy zostały wdrożone we Włoszech już w roku 2017. w odniesieniu do Unii, innych sankcji unijnych. Zostały one, te przepisy, wdrożone dekretem ustawodawczym z numer 221 z 2017 roku, o bardzo skomplikowanym tytule, dekret o dostosowaniu ustawodawstwa krajowego do przepisów rozporządzeń europejskich w celu reorganizacji i uproszczenia procedur dotyczących zezwoleń na eksport produktów i technologii podwójnego zastosowania oraz stosowania sankcji w zakresie embarga handlowego. Tytuł jest jeszcze dłuższy. Tym niemniej jest on na tyle, ten dekret, pojemny, że pozwolił ustawodawcy włoskiemu na implementację tych przepisów sankcyjnych bez konieczności wprowadzenia kolejnych przepisów wykonawczych. Interpretacja przepisów sankcyjnych we Włoszech wyraźnie idzie w kierunku karania obchodzenia przepisów sankcyjnych, czyli nie tylko w tych przypadkach jasnych, ale również w tych przypadkach, w których mamy do czynienia na przykład z trójkątami czy z ewentualnymi krajami, z trójkątami, planowanymi, obejmującymi, tak, podmioty z krajów pozornie niezaangażowanych, tak, takimi jak Chiny, Serbia czy Turcja. I w rzeczywistości zakazane są wszelkie transfery produktów objętych sankcjami, które przeznaczone są choćby tylko do użytku w Rosji i skierowane są do podmiotów rosyjskich. Czyli nie tylko formalny eksport bezpośredni, ale także eksport pośredni. I nawet same aktywne uczestnictwo w triangulacjach jest wyraźnie karane, przy czym karane mogą być zarówno podmioty bezpośrednio zaangażowane, jak i te, które świadomie pomagają w obchodzeniu zakazów, czyli tutaj również pośrednicy, doradcy, konsultanci, prawnicy. Za zawieranie transakcji naruszających sankcje dekret włoski z 2017 roku przewiduje między innymi kary pozbawienia wolności od roku do 6 lat. To na przykład za eksport towarów lub usług objętych sankcjami. Grzywny w wysokości od 15 do 250 tysięcy euro, wymierzane również łącznie z karą pozbawienia wolności. Obowiązkową konfiskatę mienia użytego lub które miało zostać użyte do popełnienia przestępstwa lub konfiskatę mienia do wysokości odpowiadającej cenie lub zyskowi z przestępstwa. Kary administracyjne za nieudzielenie informacji lub nieprzedłożenie dokumentu wymaganego przez właściwy organ w sprawie ostatecznego miejsca przeznaczenia eksportowanych produktów. To w nawiązaniu do pytania wcześniejszego o fałszowane świadectwa pochodzenia. Więc normy, które wymieniłam, mają w większości charakter karny, nie administracyjny. I teraz co ciekawe, co zaskakujące, to fakt, że pomimo iż wiemy, że są one wdrożone, że funkcjonują, brak jest opublikowanego orzecznictwa włoskich sądów karnych dotyczących naruszeń tych norm. To się na pewno zmieni, być może się zmienia już, być może jakieś publikacje, jakieś normy zostały, jakieś orzecznictwo zostało opublikowane, ale ja go nie znam. Ale jeszcze niedawno ciężko było dotrzeć po prostu do tego typu danych. Dodam jeszcze, że w nawiązaniu do wspomnianej wcześniej dyrektywy o whistleblowing, przepraszam, ale polskie słowo jakoś sygnalistach niespecjalnie mi tutaj pasuje, że Włochy z opóźnieniem ponadrocznym, ale jednak dokonały jej implementacji dosłownie kilka dni temu, bo na mocy dekretu ustawodawczego z 24 marca 2023 roku. I w przypadku Włoch dekret ten nakłada na podmioty publiczne i prywatne obowiązek stworzenia wewnętrznych kanałów, znaczy w przypadku wszystkich krajów unijnych, ale tak to definiuje dekret, wewnętrznych kanałów dla zgłaszania domniemanych zachowań niezgodnych z prawem, o których osoby fizyczne dowiedziały się w kontekście swojej pracy, z możliwością złożenia przez nie, przez te osoby zgłaszające, pod pewnymi warunkami tego samego zgłoszenia również do Krajowego Urzędu Antykorupcyjnego lub z możliwością zwrócenia się w tej sprawie do mediów. Sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia, czyli zachowania, działania lub zaniechania, które szkodzą interesowi publicznemu lub integralności publicznej lub podmiotu prywatnego, polegające na przykład przestępstwach administracyjnych, księgowych, cywilnych, karnych i bezprawnych zachowaniach istotnych z punktu widzenia dekretu 231, czyli tego dekretu, który przewiduje model. Tak? Czyli teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś, że jakaś firma ma do czynienia z sytuacją, w której mogą być naruszane sankcje, w której prawdopodobnym jest wobec tego dokonanie przestępstwa, naruszenia sankcji i nie uwzględnia tego w swoim dekrecie, w swoim modelu 231. Już sam fakt tego rodzaju uzasadnia podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa i może to być zasygnalizowane w ramach tego dekretu implementującego Whistleblowing Directive. Także myślę, że ta dyrektywa, która jest wcześniejsza, bo to jest dyrektywa bodajże z 2019 roku, więc przed wybuchem wojny w Ukrainie, może stać się bardzo użytecznym narzędziem we wszystkich krajach unijnych do takim przyspieszającym ten proces wykrywania przestępstw przeciw sankcjom unijnym i narzędziem również koordynującym postępowanie w poszczególnych krajach członkowskich.
Pani mecenas, serdecznie dziękuję za tą niezwykle interesującą rozmowę. Dzisiaj mieliśmy okazję poruszyć bardzo wiele wątków związanych z praktycznymi aspektami obsługi klientów, którzy przychodzą do kancelarii prawnych po to, żeby uzyskać pomoc przy obsłudze obrotu, który jest regulowany sankcjami. Mam nadzieję, że udało nam się poruszyć węzłowe kwestie, ale gdybyście Państwo chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, to serdecznie zapraszamy do kontaktu na nasz adres mailowy mercator@birm.waw.pl. Postaramy się udzielić odpowiedzi albo wskazać źródła do samodzielnej lektury. Pani mecenas, podziękowania. Dziękujemy bardzo za długą i interesującą rozmowę.
Dziękuję serdecznie.